Rozdział 14. Szal, którym Riel owinęła głowę, lekko pachniał tanimi perfumami i czyimś potem. Izare pożyczył go od Grey. Riel miała bowiem przy sobie tylko ten, który nosiła w dniu ucieczki z farbiarni. Był jednak niewłaściwego koloru. Odpowiednią barwą była ciemna czerwień o najbardziej stonowanym odcieniu. Takiego koloru szal miała Famire. Riel liczyła na to, że jeśli ktoś będzie obserwował dom Izara i zobaczy, jak Riel wychodzi, a potem zauważy wchodzącą do środka kobietę w podobnym stroju, założy, że to także ona. Lepiej, żeby nikt nie wiedział, że Famire odwiedza Izara, na wypadek, gdyby ktoś miał pomyśleć, że artysta maluje kolejny skandaliczny portret. Riel nieco ulżyło, że nie będzie jej wtedy w domu. Famire zawsze była niemiła, nawet gdy miała dobry nastrój, a wobec Riel okazywała wyłącznie niechęć. Trudno było uwierzyć, że dziewczyna chciała tylko portretu. Zapewne miała ochotę sprawdzić, jak nisko upadła Riel, a potem się z niej wyśmiewać. Ku uldze Riel Izare domyślił się, że Famire mogła nie być z nim szczera. Poprosił o zapłacenie połowy wynagrodzenia z góry. Jeśli by Famire naprawdę chciała na własne oczy zobaczyć niedolę Riel, rozejrzałaby się tylko, a potem znalazłaby sobie wymówkę, żeby wyjść i nie zapłacić zaliczki. Okazało się jednak, że Riel miała dobrą wymówkę, żeby wyjść. Zeszłego wieczoru Sabaro zatrzymał się pod domem, by powiadomić ją, że ciotka będzie czekała następnego dnia po południu w pijalni soków, o ile dziewczyna nadal chciała się z nią spotkać. Pijalnia znajdowała się niedaleko domu Izara, w tym samym skupisku sklepów, w którym Izare kupował chleb. Riel podeszła tam ostrożnie, starając się nie rzucać w oczy. Siedziska i stoły wypełniły obrzeża niewielkiego dziedzińca. Zauważyła ciotkę siedzącą na ławce wbudowanej w ścianę pijalni. Wnętrzności Riel skręcało poczucie winy, minęło jednak, gdy zauważyła, że kobieta nie jest sama. Matka. Sabaro nie wspominał, że ona również tu będzie. Może matka dowiedziała się o planowanym spotkaniu Narmy z Riel i uparła się, żeby też przyjść. Może kroiło się coś jeszcze. Zgodnie z sugestią Izara, Riel oddaliła się po cichu i podeszła do pijalni od innej strony, wypatrując w okolicy ludzi z farbiarni. Zajrzała przez okno lokalu, nie dostrzegła jednak nikogo znajomego. Czuła mrowienie na skórze. W końcu wzięła głęboki wdech, uspokoiła się i wkroczyła na dziedziniec. Wyraz dezaprobaty zniknął z twarzy Narmy, gdy ją dostrzegła. Poderwała się na nogi i podeszła do niej z otwartymi ramionami. Och, moja mała siostrzenica, wszystko u ciebie w porządku? Narma chwyciła Riel za ręce i zaczęła jej się przyglądać. Wyglądasz jakoś inaczej.
To przez szal, rzekła Riel. Nie mój. Jak się masz, ciociu?
Przez twarz Narmy przebiegł grymas.
Martwiłam się o ciebie.
Pochyliła się bliżej i ściszyła głos.
Wszyscy się o ciebie martwili. Nawet twoja matka, chociaż nie lubi tego okazywać.
Riel spojrzała ponad ramieniem Narmy na siedzącą sztywno matkę, która obserwowała je z niezadowoloną miną. W oskarżycielskim spojrzeniu, jakim obrzuciła dziewczynę, była tylko odrobina poczucia winy.
Okropna ze mnie córka, pomyślała Riel.
Powinnam bardziej przejmować się problemami, które wywołałam, a jednak się nie przejmuję. Ich farbiarnia była najlepsza w mieście i zawsze będzie przynosić zyski, a starając się włączyć córkę w któryś z bogatych rodów Fire, matka mierzyła za wysoko w stosunku do swojej pozycji.
Wejdź i usiądź, nakazała Narma.
Trzymając Riel za rękę, poprowadziła ją do krzesła naprzeciwko ławy.
Matko, odezwała się Riel przez wzgląd na dobre maniery.
Matka wpatrywała się w nią, po czym odwróciła wzrok.
A więc jednak nie chodziło tylko o lekcję.
Riel zmarszczyła brwi, a potem przypomniała sobie, co powiedziała, gdy wypytywali ją o wizyty u Izara.
Przede wszystkim o lekcję, odpowiedziała. Teraz już wiem, że byłam zakochana w Izarze. Nie planowałam jednak uciekać.
Matka zwróciła głowę w jej stronę.
To dlaczego to zrobiłaś?
Bo drugi wybór był gorszy.
Kto ci tak powiedział? Dziewczęta z zajęć w świątyni? Matka pokręciła głową. Kolejny powód, dla którego nie powinnam była cię na nie posyłać. Wtłoczyły ci do głowy głupie pomysły. Niewątpliwie po to, żebyś nie brała pod uwagę kandydatów, których chciały zachować dla siebie.
To nie tylko przez nie, powiedziała Riel. Już na przyjęciach i spotkaniach, na które mnie zapraszano, oczywiste było, że to nie moje miejsce. A Sabaro się ze mną zgodził.
Sabaro nigdy by...
To nie ma znaczenia, przerwała jej Narma tonem bardziej surowym i stanowczym niż ten, który kiedyś słyszała Riel. Co się stało, to się nie odstanie. Ważne, co zrobimy teraz. Matka zamknęła usta i skinęła głową. Narma odwróciła się do Riel. Dokonałaś śmiałego wyboru, ale to nie znaczy, że masz zrywać kontakt z rodziną. Czy wróciłabyś do domu, gdyby rodzice zgodzili się, byś nie wychodziła za kogoś, kto ci się nie podoba?
Być może. A jeśli zechce poślubić Izara?
Gdy matka pokręciła głową, Narma nachmurzyła się.
Widzisz sama, że będziesz żyć w biedzie, jeśli to zrobisz. A co z dziećmi? Jak je wykarmisz i ubierzesz?
Damy sobie radę. Może nie jest bogaty, ale nie jest taki biedny, jak ci się wydaje. Jest zdrowy, bystry i pracowity. Riel wzruszyła ramionami. Jak większość ludzi w tym mieście, którzy coś tworzą i sprzedają. Poza tym, nawet jeśli postanowiłabym go zostawić, to czy twoim zdaniem jakikolwiek mężczyzna z bogatych rodów wziąłby mnie pod uwagę jako kandydatkę na żonę?
Wątpię, powiedziała matka z niezadowoleniem.
W takim razie równie dobrze mogę poślubić Izara. Narma przygarbiła się, lecz kiwnęła głową. Skoro już podjęłaś decyzję, może mogłabym przekonać do tego rodziców. Wróciłabyś do domu przed ślubem? Skoro on kocha cię tak jak ty jego, zapewne na ciebie zaczeka.
Po co? Mruknęła matka. Przecież to nie ocali jej reputacji.
Spojrzała na Riel spod zmrużonych powiek.
Jesteś już w ciąży?
Riel obrzuciła matkę piorunującym spojrzeniem, a fala gorąca, którą poczuła ze wstydu, przerodziła się w gniew, a potem przerażenie na myśl o deprawatorce.
Nie.
Za wcześnie jeszcze, żeby o tym wiedzieć, powiedziała Narma ściszonym głosem, rozglądając się, żeby sprawdzić, czy ktoś mógł usłyszeć ich słowa, a potem pochyliła się w stronę siostry.
A nawet gdyby była, chciałabyś, żeby dziecko zostało bez nazwiska i ojca?
Matka spochmurniała, lecz pokręciła głową. Narma zwróciła się z powrotem do Riel. Zastanowisz się nad powrotem do domu? Riel utkwiła wzrok w swoich dłoniach, wysuszonych i czerwonych od szorowania. Nie miała nic przeciwko pracy, ale ta praca nie przynosiła im zysku. Mogła pomóc Izarowi na kilka sposobów, lecz przede wszystkim była dla niego ciężarem. Dawno już porzuciła marzenie o tym, że Izare stanie się członkiem rodziny, zdobędzie jej serca, a rodzice zaproponują mu posadę w farbiarni. Może udałoby się te marzenia ocalić?
Zastanowię się nad tym.
Narma promiennie się uśmiechnęła, lecz spoważniała, gdy matka nagle wstała.
Cóż, nie osiągnęłyśmy zbyt wiele, powiedziała, po czym rzuciła Riel ostatnie przepełnione dezaprobatą spojrzenie i skierowała się do wyjścia.
Chwileczkę, nie zapłaciłyśmy i... Narma westchnęła i pokręciła głową. Jest rozgoryczona, ale przejdzie jej. W przeciwieństwie do ojca nie potrafi jednocześnie być zagniewana i rozsądnie myśleć. Riel rozczuliła się, widząc determinację na twarzy ciotki.
Dziękuję, Narma.
Ciotka jeszcze raz się uśmiechnęła. Lepiej już pójdę.
Uważaj na siebie.
Lekko musnęła dłonią policzek Riel, a potem pośpiesznie zapłaciła właścicielce pijalni i wyszła w ślad za matką. Spotkanie zakończyło się szybciej, niż Riel się spodziewała. Zastanawiała się, co teraz zrobić. Izare nie chciał, żeby wróciła przed wyjściem Famire. Gdyby w jego domu pojawiły się dwie kobiety w czerwonych szalach, byłoby oczywiste, że jedną z nich nie jest Riel. Postanowiła usiąść, zamówić kubek soku i przemyśleć propozycję Narmy. Czy rodzice pozwoliliby jej wrócić do domu i poślubić Izara? A jeśli po jej powrocie zmienią co do niego zdanie?
Byłoby im trudniej, gdybym była w ciąży. Gorzej było mieć nieślubne dziecko niż po prostu kochanka. Co nie było zbyt mądre, bo przecież to drugie często prowadziło do tego pierwszego. Prawo nie nakazywało ojcom łożyć na nieślubne potomstwo, co utrudniało życie zarówno dzieciom, jak i matce. Pomyślała o Jonar i jej siostrze, na zmianę zajmujących się nawzajem swoimi dziećmi, żeby każda z nich mogła pracować. Jakby sobie radziły, gdyby nie miały siebie? Skosztowała soku. Był słodki jak ulepek i żałowała, że go kupiła, ale zmusiła się, żeby go wypić. Jeśli wrócę do farbiarni, to lepiej, żebym nosiła już dziecko. Jeśli zostanę z Izarem, w końcu zacznie się zastanawiać, dlaczego jeszcze nie zaszłam w ciążę. Tak czy owak musiała odwrócić to, co zrobiła jej deprawatorka. A to wiązało się z użyciem magii. Wybaczcie, aniołowie, wyszeptała. Kiedy jeden jedyny raz użyła magii, odczuwała ból. Była wstrząśnięta i tak bała się deprawatorki, że wykonała jej instrukcję bez słowa sprzeciwu. To, co rozważała teraz, było dobrowolne. Ale przecież miała naprawić szkodę, którą wyrządziła jej ta kobieta, poukładać wszystko tak, jak było wcześniej. Odczynić zło. Czy aniołowie by się z nią zgodzili? Alternatywą było życie bez dzieci. Choć myśl o dziecku w tak młodym wieku nieco ją przerażała, wolałaby mieć je teraz niż wcale. Tego aniołowie by jej chyba nie zabronili. Na pewno zrozumieliby, że chciała pomóc kapłanom w odnalezieniu deprawatorki i zapłaciła straszliwą cenę za niepowodzenie. Jeśli tak, to zrozumieliby też, dlaczego nie powiedziałam kapłanom o swoim odkryciu. I również to, że nie chciałam się poświęcić, żeby przepędzić zło z miasta. Nagle ogarnęły ją takie mdłości, że nie była w stanie dokończyć soku. Wstała i zapłaciła, a potem odeszła. Miała mnóstwo czasu, zaczęła więc przechadzać się ulicami miasta. Rzadko zdarzało jej się nie wiedzieć, co zrobić z wolnym czasem. Choć jej rodzina była zamożna, Riel zawsze miała coś do nauki, albo obraz do namalowania, albo musiała pomóc w sklepie. Doszła do wniosku, że nie lubi bezczynności. Miała przez to za dużo czasu na zamartwianie się. A był to czas zmarnowany, bo mogłaby wtedy zarabiać. Skręciła za róg, podniosła wzrok i zamarła, gdy rozpoznała ulicę, w którą weszła. O ścianę opierał się człowiek grający na baamnie. W pobliżu, przywiązane przy wejściu do sklepu, szale powiewały na wietrze. Nie miała zamiaru wracać na ten dziedziniec. Właściwie zmierzała tu od innej strony i dlatego nie zdawała sobie sprawy, że tutaj się znajdzie. A to znaczyło, że... Zmroziło jej krew w żyłach. Powoli odwróciła się w prawo. Alejka, w której poprzednio czekał na nią kryty wóz deprawatorki, była pusta. Z ulgą, ale i mocno bijącym sercem zawróciła w stronę, z której przyszła i skręciła w najbliższą uliczkę. Gdy zwiększyła odległość od miejsca, gdzie została splamiona, zaczęła oddychać odrobinę lżej. Przecież na pewno jej tam nie ma. Pewnie ciągle się przemieszcza na wypadek, gdyby któryś z klientów powiadomił kapłanów albo, tak jak ja, przyszedł się z nią spotkać, żeby ją wydać. Riel pokręciła głową. Był jeszcze jeden powód, dla którego jej próba odnalezienia deprawatorki okazała się głupim błędem. Kobieta powiedziała, że splamiony nie powinien wracać tam, gdzie powstała skaza. Powinien użyć magii w jakimś nieprzyjemnym miejscu, któremu ludzie nie przyglądają się nazbyt dokładnie i gdzie nie przebywają długo. Gdzieś, gdzie jest ciemno, bo skaza jest czarna dla tych, którzy ją widzą, choć potrafią ją też wyczuwać na inne sposoby. W miejscu, w którym obecność splamionego nie byłaby czymś dziwnym. Jedynym ciemnym i nieprzyjemnym miejscem, w jakie prawdopodobnie mogłaby się udać, był dół na śmieci w bocznej alejce odchodzącej od dziedzińca. Cuchnęło tam, więc sąsiedzi wchodzili w uliczkę i wychodzili z niej najszybciej jak mogli. Śmieciarze przebywali tam najdłużej, ładując odpadki na wóz, którym wywozili je poza miasto. Gdyby Riel użyła magii w tamtym miejscu tuż po ich wyjeździe, skaza zniknęłaby do czasu ich powrotu. Było jednak blisko domu i musiałaby tam wracać za każdym razem, gdy wyrzucałaby śmieci. Gdyby ktoś zauważył skazę, kolejne podejrzenia padłyby na mieszkających tam rzemieślników, umacniając w ten sposób uprzedzenia. Teraz była jednak częścią tej społeczności. Gdyby poszła dokądś indziej i ktoś odkryłby, że użyła magii, i tak odbiłoby się to niekorzystnie na wszystkich rzemieślnikach. Gdyby jednak chciała znaleźć jakieś miejsce z dala od domu, musiałaby wałęsać się po dzielnicach, w których była obca, a wówczas zwracałaby na siebie uwagę. Lepiej zostać tam, gdzie jej obecność i czynności były na tyle znajome, że je ignorowano. Nogi niosły ją w stronę domu Izara. Rzuciła okiem na budynki i na podstawie kąta padania światła słonecznego, w którym były skąpane, doszła do wniosku, że nie będzie za wcześnie, gdy tam dotrze. Kiedy zbliżyła się do ulicy prowadzącej na dziedziniec, zauważyła jedno z tutejszych dzieci. Chłopiec z radością przyjął wiadomość dla Izara i obiecał przynieść odpowiedź. Miał przekazać tylko jedno słowo. Już? Chłopiec wrócił do niej biegiem i wysapał tak. Dała mu monetę, on zaś wyszczerzył zęby w uśmiechu i oddalił się. Riel z ulgą ruszyła do domu, zastanawiając się, jak już wielokrotnie tego popołudnia, czy to czekanie było konieczne. Sądziła, iż zaraz się dowie, że Famire zebrała jak najwięcej informacji na temat jej nowego życia, by mieć co opowiadać koleżankom ze świątyni, i potem doszła do wniosku, że jednak nie chce pozować do portretu. Gdy Riel weszła do środka, wyczuła znajomy zapach oleju, a jego intensywność świadczyła, że Izare właśnie nad czymś pracuje albo po prostu przygotowuje kolejne zapasy farby. Rzut oka wystarczył, by upewnić się, że nie ma go w pokoju na dole. Ruszyła więc schodami. Gdy weszła do pracowni, dostrzegła Izara stojącego przed nowym obrazem. Odwrócił się w jej stronę. Nie zauważyła jednak jego miny, bo obraz pochłonął całą jej uwagę. Z malowidła patrzyła na nią Famire, z ustami wydętymi w chytrym uśmiechu. Nie miała na sobie szala i choć jej odzież została zaledwie naszkicowana, to widząc odsłonięte szyję i ramię, można było dojść do wniosku, że jej tunika była rozwiązana. Izare czekał w milczeniu, gdy wpatrywała się w obraz. Okropny, prawda? Powiedział w końcu. Oderwała wzrok od jego pracy i popatrzyła na niego. Jego uśmiech był ponury, lecz nie z powodu zwątpienia we własne umiejętności. Wygląda na zawstydzonego. Chyba powinnam być wdzięczna, że nie próbuję udawać czego innego. Jednak została. Tylko tyle zdołała powiedzieć. Stwierdziła oczywistość. Kiwnął głową. I zapłaciła połowę z góry. Znów spojrzała na obraz, nie mogła jednak dłużej na niego patrzeć. Odwróciła wzrok, odpychając myśl, jak mogło dojść do tego, że Famire znalazła się w takim stanie i dlaczego wyglądała na taką zadowoloną z siebie. To wcale nie znaczy, że coś się stało, to tylko obraz, a my potrzebujemy pieniędzy. Wcale nie poczuła się przez to lepiej. A jeśli Famire postawiła także warunek, że Izare zrobi coś więcej oprócz namalowania jej portretu? Czy to dlatego zasugerował Riel, żeby po południu wyszła z domu? Jak było na spotkaniu? Zapytał. Wzruszyła ramionami. Nawet dobrze. Idę po coś do picia. Nie odezwał się, gdy schodziła po schodach. Gdy weszła do pokoju na parterze, usłyszała, że Izare zaczął się krzątać. Dzban, który rano napełniła przy fontannie, był pusty. Wzięła go do ręki i odwróciła się do drzwi, a potem zamarła, gdy zobaczyła, że wiadro, do którego wyrzucali śmieci, jest do połowy zapełnione. Gdybym była w ciąży, nie tknąłby innej kobiety ze strachu, że wrócę do rodziców i nigdy nie zobaczy dziecka. Na tę myśl poczuła gorzki smak na języku. Czy tylko tym była? Czy rola naczynia do płodzenia dzieci była jej jedyną wartością? Przez chwilę była bohaterką, bo pomogła kapłanom schwytać splamionego, ale ten okres szybko się skończył. Była źródłem inspiracji i pasji Izara, ale teraz została tylko kolejną gębą do wykarmienia. Marzyłaby malować obok niego, jednak nikt nigdy nie złoży u niej zamówienia. Nikt nie wiedział i nie dbał o to, że była w tym dobra. Och, przestań się nad sobą użalać. Sama chciałaś się tu znaleźć. Izare zapewne włożył mnóstwo wysiłków w zapracowanie na swoją renomę, a przy tym był zmuszony imać się zajęć, do których nie przywiązuje wagi. Będę musiała robić to samo, nawet jeśli moim zajęciem stanie się wychowywanie dzieci. Gdyby wszystko poszło dobrze, miałaby także wsparcie rodziny. Ta myśl niemal wywołała uśmiech na jej twarzy. Narma z wielką radością zajęłaby się maluchami, kiedy Riel by pracowała. Ale nigdy do tego nie dojdzie, jeśli wszystkiego nie naprawię. Wyprostowała się, odstawiła dzban, wzięła do ręki wiadro i wyszła na zewnątrz. Gdy zbliżyła się do uliczki z dołem na śmieci, poczuła ukłucie strachu. Nie zmieniła jednak swojego postanowienia. Z zadowoleniem stwierdziła, że nie było tam nikogo i że dół opróżniono dzień lub dwa temu. Ludzie przeważnie wrzucali do niego śmieci z brzegu, żeby nie wchodzić daleko w alejkę, choć przez to tworzył się stos wysypujący się na ulicę. Riel skrzywiła się, gdy poczuła smród, prześlizgnęła się bokiem i wyrzuciła zawartość wiadra do dalszej części dołu. Rozejrzała się. Nie miała na czym usiąść. Nie było tak ciemno, jak jej się wydawało. Zaczęła więc wątpić, czy rzeczywiście tak trudno będzie tu zauważyć skazę. Ale pewnie to jej oczy przywykły już do półmroku, a każdy, kto wszedłby tu z ulicy, byłby oślepiony światłem słonecznym, które padało na dziedziniec. Wybaczcie, aniołowie, wyszeptała. Chcę tylko coś naprawić. Poszła na koniec alejki w nadziei, że nikt tam nie przyjdzie. Zamknęła oczy i pomyślała o tym, co usłyszała od deprawatorki. Czasami w nocy, zamiast spać, martwiła się, że zapomni jej instrukcje i w myślach powtarzała to, czego nie powinna wiedzieć. Skazy nie widzisz oczami, powiedziała kobieta. Wyczuwasz ją umysłem, a to, co wyczuwasz, jest nicością, nieobecnością. Z tego miejsca usunięto magię, a to znaczy, że... To znaczy, że magia jest wszędzie, wokół niej, w niej. Potrzeba było niewielkiej zmiany w postrzeganiu, by wyczuć coś zamiast niczego. Już przypomnienie sobie o tym odkryciu wystarczyło, żeby Riel zyskała świadomość otaczającej ją magii. To tak, jakby była świadoma istnienia światła słonecznego, tylko że zamiast czuć je na skórze, wyczuwała je umysłem. Wystarczyło tylko sięgnąć. Równomiernie rozpostarta magia stanowiła teraz skondensowaną moc, uchwyconą siłą jej woli. Riel zdała sobie sprawę, że drży. Nie był to jednak skutek uchwycenia mocy, to strach i panika. Uwiń się z tym, zanim ktoś tu przyjdzie i zacznie się zastanawiać, co robisz, powiedziała sobie. Twoje ciało będzie wiedziało, czego mu potrzeba, tłumaczyła deprawatorka. Nakarm je, a ono się uzdrowi. Zwróciła świadomość ku swojemu ciału, skierowała magię do brzucha i uwolniła ją. Poczuła tam mrowienie, przez które miała ochotę podrapać się głęboko pod skórą. Trwało kilka oddechów, po czym znikło. A potem nic. Wciąż czuła się tak samo jak wcześniej. Jeśli coś się zmieniło, to zmiana była tak subtelna, że nie potrafiła jej wyczuć. Riel? Drgnęła szeroko, otwierając oczy. U wylotu uliczki stał młody mężczyzna, który bacznie się jej przyglądał. Trochę cię nie było. Coś się stało? Zapytał. Izare. Poczuła ciepło wokół serca, gdy usłyszała troskę w jego głosie. Ogarnęła ją ulga. Pewnie pomyślał, że przyszła tu, żeby ochłonąć albo wypłakać się z powodu obrazu Famire. Cóż, niewiele się pomylił. Pomyślała. Nie, odparła, wiedząc, że wyczuje kłamstwo i źle je zinterpretuje. Obeszła dół, żeby podejść do Izara i zauważyła, że w dłoniach trzymał dzban. Po prostu musiałam pomyśleć. Objął ją ramieniem. Nie przejmuj się, Famire. Jest małostkowa i brzydka. Przez cały czas obgadywała innych. Musiałem wyobrazić sobie, jak wyglądałyby jej usta, gdyby ciągle ich nie wykrzywiała. A ubranie miała do połowy zdjęte, przypomniała mu Riel. Oparła się pokusie spojrzenia w uliczkę i sprawdzenia, czy widać tam skazę. Zabrał ją stamtąd i poprowadził ku fontannie. Nie do połowy. Odsłoniła tylko nieco skóry, tego chciała. Podejrzewam, że tak wyobrażała sobie twój portret.
Pokazałeś go jej?
Nie.
Dlaczego?
Uśmiechnął się. Kiedy dotarli do fontanny, zanurzył w niej dzban. Bo teraz otacza go większa aura tajemniczości. Najwyraźniej to bardzo romantyczne z twojej strony, że poświęciłaś się dla mnie w całości. Dzięki temu powstała nowa moda na malowanie sekretnych portretów.
Sekretnych?
Riel nachmurzyła się.
Mówiłeś, że jej rodzice się na to zgodzili.
Zaśmiał się. Wątpię. Wziął ją za rękę i poprowadził w stronę domu.
A jeśli się dowiedzą i sprzeciwią? Z powodu mojej rodziny nie możesz już zarabiać na spirytualach, a rodzina Famira jest bardziej wpływowa. Mogłaby doprowadzić do wygnania cię z miasta.
Otworzył drzwi i weszli do chłodnego wnętrza. Kiedy jesteś artystą, zawsze istnieje ryzyko. Nawet malowanie niekonwencjonalnych spirytuali było bardzo ryzykowne. Może bardziej niż prywatnego portretu, mogącego pomóc młodej kobiecie w przyciągnięciu uwagi mężczyzny, którego chce poślubić. A muszę przyznać, że takie ryzyko opłaca mi się znacznie bardziej. Sięgnął do paska pod tunikę, odwiązał sznurki sakiewki, wyjął ją i wcisnął jej w ręce. Była tak pełna, jakby miała pęknąć. Riel otworzyła ją, a serce podskoczyło jej w piersi. Złoto i srebro połyskiwały delikatnie. Jeśli to była połowa ceny, może rzeczywiście warto było podjąć to ryzyko. Kolejne, które warto było podjąć, dodała myśląc o uzdrowicielskiej magii, którą właśnie się posłużyła.
W takim razie musisz pozwolić na moją obecność, kiedy będziesz je malował,
powiedziała.
Potrzebujesz kogoś, kto zapewni rodziców, że nie doszło do żadnego skandalu, gdy ich córki tu były, kiedy w końcu dowiedzą się o tych portretach.
Uśmiechnął się. Famire nie będzie zadowolona, ale będzie musiała się z tym pogodzić. Z drugiej strony jednak, czy ty wytrzymasz jej towarzystwo?
Riel westchnęła.
Wolę to, niż biegać po mieście z powodu jakiejś głupiej bogaczki.